Dobrze, się leci.
Ty, kurde, nie mogę nic mówić dzisiaj. Po prostu jestem tak rozpieprzony mózgowo, że po prostu nie mogę. No.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem?
Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki. Edukatki.
Edukatki.
Witamy serdecznie w Edukatkach, polskim podcaście edukacyjnym. Mówią do Was z Tarnowa Marcin Zaród, a...
Z Warszawy, z takim akcentem, Jacek Staniszewski mówi też.
Jak na walkach MMA.
No, bo taki jak... Wiesz co, ja teraz dzisiaj, ja czuję się jak gwiazdor, bo ja dzisiaj wstałem o 4 rano.
Wow, fajnie, to tak z kurami wstajesz.
Wiesz co, no tak, zazdrość mi. O 4 rano wstałem wczoraj, dzisiaj i jeszcze jutro, gdyż jako prawdziwy dyrektor wstaję, żeby odebrać, no oczywiście, nasze paczuszki z egzaminami gimnazjalnymi.
Okej. Okay. No jedyne, co mi się kojarzy a propos paczuszki z egzaminami, to ostatnie ujawnienie na Twitterze, paręnaście minut przed egzaminem, pytania z języka polskiego. Pięknie Twitter i ludzie się zastanawiają, czy dojdzie policja do tego, gdzie to było.
Nie, tak? No to jest w ogóle niemożliwe, zupełnie, absolutnie. To
ty, nie, ty internet jako, jest anonimowy w
ty
pełni.
Ty jako słynny cybernauta wiesz o tym doskonale. Nie, słuchaj, no tak, wiadomo, że to jakaś kompletna nieodpowiedzialność. Tak. Bo ty nie uczysz w gimnazjum, to ja uczę w gimnazjum. Mam to szczęście, że jakoś nie przejmujemy się tymi wynikami o tyle, że no taką mamy ideę w naszej szkole, że jesteśmy szkołą, która się tymi wynikami o tyle nie przejmuje, że nie oceniamy się po średnich tego egzaminu. Oczywiście dzieci są przejęte, starają się, nawet trochę ładnie przyszły ubrane. Natomiast no nie ma takiej napinki, jak to się mówi, żeby to wszystko było okej. Okay. Ty masz swoje egzaminy jeszcze przed sobą, bo to matura. A ty masz napinkę taką jako nauczyciel?
Nie, ja myślę, że to, co zrobiliśmy przez 3 lata, to już to zrobiliśmy w tym momencie, to już jest tylko zbieranie plonów, relaks i no przynajmniej z mojej strony, bo z uczniami to różnie to bywa. Niektórzy uczniowie widzę, że zaczynają tak troszeczkę fiksować się na zasadzie matko, ten 1% czy 2 do przodu, to w ogóle całe życie w ogóle wiesz i tak dalej. No a realia są takie, jak się człowiek zastanowi nad tym, z tej mojej perspektywy 22-letniej, obserwując losy absolwentów, że prawda jest taka, że to, ile ktoś punktów dostał na maturze, ma bardzo słabe przełożenie na to, kim on został w życiu, jakim człowiekiem. Dosłownie dzisiaj taki zobaczyłem na internecie, Ania Sosna zresztą, z którą rozmawialiśmy, podrzuciła taką infografikę 30 rzeczy, których nie mierzą jednak te testy standaryzowane, czyli test gimnazjalny czy maturalny. No i faktycznie, jak się człowiek zastanowi, co w życiu jest potrzebne, no to poza tym, co gdzieś tam w tym teście ta wiedza jest, no to te testy nie mierzą poczucia humoru. Potrzebne w życiu?
Potrzebne.
No, współczucia, takiej umiejętności, empatii nie mierzą?
Tak, bardzo potrzebne.
No nie mierzą, prawda?
Relacji samo takie, prawda?
Właśnie, prawda? Nie mierzą. Takiego poczucia własnej wartości?
No, nie, no chyba, że ktoś bardzo uważa, że jest kimś, kogo definiuje wynik z egzaminu, ale mam nadzieję, że nikt tak nie robi.
Tak, nie mierzą determinacji, nie mierzą kreatywności, nie mierzą jakichś moralnych kwestii, intuicji, manier, więc umówmy się, że w życiu tyle rzeczy jest ważnych, że jeżeli nas słuchają teraz i uczniowie gimnazjum, i przyszli maturzyści, to wiecie...
I nauczyciele, bo ja...
Właśnie, tak.
Bo ja też zauważyłem, że niektórzy nauczyciele znajomi piszą, że zaczynają razem ze swoją klasą egzaminy i zaczynają znowu zdawać. I mi się zawsze, ja też tak kiedyś mówiłem, a potem sobie uświadomiłem, że nie, że ja swoją, to zresztą też o tym przed chwilą powiedziałeś, że my swoją robotę robimy do egzaminu i staramy się i tak dalej. Natomiast naprawdę przed tym egzaminem ten długopis jednak trzyma uczeń. To jest trochę tak jak trener, moim zdaniem, piłkarski, że to, co ma do zrobienia, to robi przed meczem, no ale tych 11 zawodników, którzy wychodzi, to już jednak, no co, ten sam może najwyżej pokrzyżać ten trener, prawda? Więc no ja już swoje zrobiłem i teraz to mogę tylko czekać na to, co zrobią moi uczniowie, a nie co ja zrobię, bo moja rola skończyła się kilka dni temu. Mam nadzieję, że jak będziemy rysować infografiki tego odcinka, to jakoś sobie. A właśnie, a infografika dzisiaj jest jednym z głównych bohaterów naszego spotkania, dlatego że.
A raczej infograficzka.
I tak z takim czeskim akcentem infograficzka, bo dzisiaj naszym gościem.
Infograficzka!
Oj, uważaj, bo ci się dostanie. Wikia Bartuszowa-Hoffman jest naszym bohaterem. Mam nadzieję, że że chociaż troszeczkę dobrze wypowiedziałem to imię i dwa nazwiska naszej bohaterki.
Nauczycielka WF-u, pracująca też w świetlicy. Osoba o nieprzeciętnych darach wszelakich i wielorakich.
Tak trochę zaczynamy trochę odjeżdżać, więc chyba czas najwyższy na to, żeby posłuchać 20 paru minut rozmowy. Ja wam zapowiadam tylko tyle, że będzie wesoło, fajnie, mądrze, czasami poważnie, a na końcu czeka was duża niespodzianka i powrót do przeszłości. Przygotowaliśmy sobie trochę pytań, ale tak jak znam życie, to rozmowa też może pójść w różne tematy, ale zaczniemy tak bardzo klasycznie. Chcielibyśmy, żebyś trochę nam opowiedziała o sobie, powiedziała, kim jesteś i jak się znalazłaś na miejscu, w którym teraz jesteś i pod względem geograficznym, bo wiemy, że jesteś Czeszką, i pod względem zawodowym, bo wiemy, że jesteś nauczycielem, nauczycielką.
No tak, jestem Czeszką. I przyjechałam tu z powodu takiego serialu, co się nazywa M jak miłość, czyli wyszłam za Polaka i jestem mamą czwórki dzieci, nastolatków szalonych i jestem nauczycielką troszeczkę innego niż tutaj w Polsce, bo jestem nauczycielką nauczania początkowego, które w Czechach jest od pierwszej do piątej klasy. U nas nie ma zerówek, jest od pierwszej do piątej klasy. To znaczy, że ja mogę uczyć wszystko, i historię czeską, i przyrodę, jakąś tam mini geografię i podobnie. Ale mam jeszcze dodatkowo taką specjalizację na WF, czyli jestem WF-istką. I to działa w ten sposób, że jak nauczyciele, którzy są też tak jak ja, specjalistami od wszystkiego, nie potrafią grać w koszykówkę, to zapraszają mnie na WF, a ja na przykład mogę ich zaprosić zamiast mnie na muzykę, tak? To znaczy, że się zamieniamy przedmiotami.
Fajne.
Orety.
Tak.
No dobrze, właśnie, bo my znamy ciebie, poza tym, że z grupy Super Belfrzy, ale znamy ciebie z naszych myślografik, czyli twoich myślografik do Edugadek, które regularnie nam podsyłasz. Powiedz, czy ty te myślografiki stosujesz codziennie w swojej pracy w szkole, tak po prostu na tablicy czy gdzieś z uczniami?
Tak, dlatego że od tego roku szkolnego wytworzyłam innowację pedagogiczną i mogę prowadzić zajęcia dodatkowe w szkole z dzieciakami. Prowadzę je dwa razy w tygodniu. Najpierw we świetlicy z dziećmi, które wchodzą pierwsza aż czwarta klasa, którzy czeszą na świetlicy, a później dodatkowo w ciągu tygodnia dla klas 4 aż 6, gdzie dzieci, w większości dziewczynki, a jest chłopiec na ziemi też, uczą się jak gdyby tej techniki zapisywania notatek, robienia plakatów i tak dalej, no ale, już na zajęciach dodatkowych.
Jak to wygląda tak na co dzień? To znaczy prowadzisz lekcje, bo rozumiem, że pamiętam, jak kiedyś na Facebooku widziałem cię jako WF-istka, ale rozumiem, że jeszcze prowadzisz lekcje w klasie i teraz tak na co dzień w takiej normalnej lekcji też one, ty rysujesz, one rysują gdzieś na tablicy, czy to jest tylko kwestia tych zajęć popołudniowych?
No ja właśnie nie jestem normalnym nauczycielem, jestem WF-istą i dodatkowo teraz mam pół etatu we świetlicy, bo ja niestety nie mogę tutaj w Polsce uczyć to właściwie swoim fachu, dlatego że po prostu mój akcent czeskiej Helenki Wądraczkowej i błędy, które popełniam, są po prostu nieprzydatne za bardzo w nauczaniu początkowym i dlatego właściwie od kilku lat bawię się, siedzę we świetlicy, ale ja to uwielbiam. I po prostu dlatego, że u nas zajęcia są w szkole na zmianowe, to ja po prostu dziećmi prowadzę lekcje jak gdyby takie dodatkowe, rozwijające, rozszerzające do południa, nie? Od na przykład 9:30 godziny mam z nimi takie zajęcia, gdzie my rozmawiamy na przykład w tym roku na temat filozofii życia. No ja im coś opowiadam i rysuję, albo oni mi podpowiadają, co mam narysować. I tak właśnie my łączymy słowo i obraz, nie?
Czy to jest twoim zdaniem teraz moda i dlaczego to się nagle stało takie modne? Co się takiego stało, że teraz nagle wszyscy zaczęliśmy rysować?
No, ja myślę, że głównie w tym roku jest to taki boom, jeżeli chodzi o edukację. Tak? Wcześniej to już było w biznesie i teraz to przyszło do edukacji. Myślę, że to jest boom dlatego, że po prostu jak gdyby... W ogóle to jest błąd zrozumienia. Miszografia nie jest sam rysunek. Miszografia jest połączenie słowa i rysunku i ten rysunek jest uzupełnieniem słowa, tak? Czyli ma dzieciom pomagać w tym, żeby zapamiętał sobie, że na przykład, nie wiem, na przykład wczoraj dzieciaki w trzeciej klasie mieli sprawdzian z lektury i ja z nimi zrobiłam jak gdyby przygotowanie do tego sprawdzianu na wyświetlicy, że oni mi opowiadali, a ja rysowałam, co w tej książce było. I dzisiaj pani wychowawczyni mówi, że 14 dzieci dostało 6. Tak? Czyli za pomocą tych obrazków oni sobie łatwiej przypomnieli i zapamiętali to, o czym czytali. Wiesz? Obrazek jest tylko wspomagający do słowa. Zapis linearny jest jakby podstawą. Nie?
Ale poczekaj, bo ja się to chcę dowiedzieć, bo ja... Też chciałbym tego więcej wykorzystywać bez przesady, bo teraz nie będziemy cały czas rysować. Natomiast chciałbym wiedzieć, czy myślografika pomaga głównie zapamiętywać, czy ona również pomaga rozumieć, bo to są dwie różne rzeczy. Bo jak znam troszeczkę te nasze, nie wiem jak wyglądał sprawdzian z lektury, ale te takie, które znam, najczęściej polegają na tym, że dzieci mają... udowodnić, że coś przeczytały poprzez to, że pamiętają, co się działo w środku tej książki. Natomiast mi zależy na tym, żeby znaleźć sposób, żeby dzieci jeszcze rozumiały, wiązały jakieś rzeczy, wiązały jakieś fakty, jakieś zależności, jakieś przyczyny, jakieś skutki. Do czego to się bardziej przydaje, twoim zdaniem?
Ja myślę, że bardziej do zapamiętywania, ale zobacz, dzięki temu, że się coś wyobrażasz, że się to narysujesz, to bardzo często później w twoim mózgu gdzieś tam się zacznie coś łączyć. Tak? Wiesz, na przykład ja nie wiem, w historii, bo jesteś historykiem, tak? Możliwe, że po prostu, wiesz, gdyby otwiera się coś dalej, ta twoja wyobraźnia w głowie, że ty się zaczniesz wyobrażać tą jakąś tam wojnę, bitwę, te relacje, te przesuny, zasuny, wysuny i tak dalej, że po prostu, wiesz, to może to otworzyć, ale nie do tego myślę, że służy. Głównie do zapamiętywania. Do zapamiętywania. Na przykład ja z moim synem też robiliśmy lekturę, jak to się nazywa, Wojny robotów, czy jak to się nazywa ta książka? Nie, poczekaj, inaczej się nazywa. Bajki robotów. I dla mnie ten tekst, jako dla Czecha, to było po prostu porażka. Ja go czytałam 20 razy i ciągle nie byłam w stanie zrozumieć. I jak to zaczęliśmy sobie rysować, to po prostu nagle nam to się wszystko wyjaśniało, że tam był zły król, to jsme go narysowali jako złego, jakaś tam księżniczka w więzieniu. I była taka sytuacja, że po prostu nauczycielka powiedziała, macie 5 minut na to, żebyście zajrzeli do swoich notatek, tak? I oni pracowali w grupach, mieli sprawdzian potem, ale nawet w tych grupach mieli sprawdzian i mogli się dogadywać. I mój syn po prostu otworzył ten zeszyt z tym narysowaną całą tą bajką i popatrzyli i na drugi dzień pani przyniosła znowu wyniki i jego grupa wszystkie siostrzki, a tamci po prostu dlatego, że mieli tylko notatki linearne, nie byli w stanie przeczytać w 5 minut te wszystkie notatki, no to było trochę gorzej, nie?
A, czyli oszczędza to czas i faktycznie pozwala uporządkować myśli i później ogarnąć to
jednym spojrzeniem. Dokładnie, bo po prostu tobie się ten obraz szybciej zapisze niż słowo w mózgu, tak? Mówi się, że książki mówią, że ten obraz się zapisuje w głębokiej pamięci, jak to się powie, takie tej, wiesz, mózg na dysku trwałym, niż to słowo jest jak gdyby lżej zapisane, nie? I dlatego ten obraz jest mocniejszy. Jak ja ci powiem teraz małpa, to ty sobie nie wyobrażasz słowo małpa, ale wyobrażasz sobie małpę, obraz, tak? O to chodzi. I właśnie tak to działa, nie? Także służy do zapamiętywania najbardziej, nie?
Okej, ja mam takie pytanie, bo przeczytałem twój wpis, w którym opowiadasz o pewnym apelu porządkowym, w którym przygotowałaś galerię sław. Możesz nam coś o tym opowiedzieć?
Ja po prostu stwierdziłam, że chcę w szkole pokazać nie tylko tych, co mają same szóstki, ale że chcę pokazać tych, którzy zrobili jak gdyby największy postęp za ostatni semestr. w tym, że na przykład poprawili się w nauce, ale też poprawili się w relacjach międzyludzkich, czyli stali się lepszym kumplem czy kumpelką i zachowują się gdyby lepiej na lekcjach, to znaczy, że na przykład nie przeszkadzają, nie gadają za dużo, tak? Co przeszkadza nauczycielom, tak? I po prostu zrobiłam, każda klasa miała taką ankietę, gdzie oni musieli napisać trzech najlepszych z każdej kategorii, a po prostu zrobiłam z tego jakieś tam, policzyłam ile kto ma głosów. No i na apelu po pierwszym semestrze właśnie ogłosiłam wyniki. I co było ciekawe, to bardzo często wygrywali ci, którzy byli znani jako jedni z największych, jak to powiedzieć, rozrabiaków, tak? Ale okazało się, że po prostu niektórzy z nich się bardzo mocno zmienili, że po prostu dojrzeli, że teraz sobie pomagają, że nie obgadywują i tak dalej, i tak dalej.
Tak, bo taki standardowy apel, no to często są jacyś prymusi czytani, kto miał najwyższą średnią, ci, którzy mają te średnie wysokie, no to zawsze są zadowoleni, ci, którzy mają przeciętne albo niskie, no to jak zwykle wiedzą, że nic o nich się nie powie, a tutaj nagle była jakaś taka inna logika tego, o kim się w szkole mówi, tak?
Tak, ja dlatego właśnie tego nie znoszę, tak? Przepraszam, tak powiem. Ja nie lubię czytania, że najlepsza klasa z najlepszą na przykład obecnością, tak? No, co za to mogą małe dzieci, które są chore i chorują po prostu, to znaczy, że oczywiście, że mają gorszą, jak gdyby gorszy procent obecności na lekcjach, tak? To jest po prostu, dla mnie to jest nudne, dlatego chciałam pokazać tych innych, którzy po prostu naprawdę się starają, no nie wychodzi im na 100%, ale są, nie? Oni po prostu pękały z dumy, po prostu. Oni tam latali, jak to się mówi, jak gołębiczki po prostu. Sorry.
Wow, ale fajne latali jak gołębiczki.
Nie, nie, oni byli tak dumni, po prostu czerwoni, po prostu oni nie wiedzieli, że to oni, tak? Po prostu. Bo to była ankieta potajem, nikt nie wiedział w nich, tylko ja, nie?
Wow. Czy tyś, tobie Marcin też się od razu skojarzył doktor Strassmayer, jak Lidia powiedziała o...
Tak, specjalnie powiedział.
Ja tak... Wiesz co, nie, no ja go chyba jakoś tak nie oglądałem tego serialu bardzo intensywnie, że tak powiem, bo jakoś wtedy bardziej chyba Pszczółka Maja mnie kręciła.
Ja się trochę... Kiedy ty się pojawiłaś w Gdańsku? Możesz mi powiedzieć, jak to się stało? Znaczy to ile lat już jesteś gdańszczanką?
Znaczy gdańszczanką 13, a ja wcześniej byłam elblążaninką 6 lat. W Elblągu mieszkałam.
Jesteś taką trochę wariatką edukacyjną, nie? Skąd ty to masz, powiedz? Jak to się u ciebie to bierze? To jak byłaś w Czechach, to też taka byłaś?
To znaczy, ja pochodzę z południowych Moraw, na granicy z Austrią się urodziłam i to jest rejon wina. I po prostu tam od małego.
Pijesz.
Po prostu ja chyba to mam po prostu odziedziczone po moim dziadku, który był po prostu takim miejscowym, pubowym opowiadaczem, ale ja do 22 roku nie powiedziałam prawie ani jedno słowo, także ja nie wiem, skąd się to później wzięło.
Ale to co, aha, nieśmiała byłaś, ktoś powiedział.
Tak, strasznie byłam nieśmiała, tak, ale potem po prostu tak jakoś mi się odbiło i pojechałam w świat, bo się przeprowadziłam do Brna, do dużego miasta. No i tam się zaczęłam obijać, potem trochę podróżowałam po świecie, mieszkałam w Danii, w Szwajcarii, w Niemczech i tak podobnie. No i chyba tak się nauczyłam, tak troszeczkę to, no, być taka do przodu. No.
A gdybyśmy mieli porównać czeską szkołę i polską szkołę, to powiedz, czym to się różni?
Nie ma takiego nacisku na wyniki. Nie ma na przykład to, co moje dzieci się uczą teraz w gimnazjum, ja się uczyłam w trzeciej klasie liceum, czy czwartej. To, co oni się uczą w liceum, to ja się uczyłam na studiach, bo miałam być panią od matematyki, ale niestety po 2 latach skończyłam studia matematyczne, bo po prostu za dużo rzucałam do kosza i nie miałam czasu się uczyć. Po prostu byłam profesjonalną koszykarką.
Nie, naprawdę?
Tak, za grubą kasę w tych czasach.
No ale dobra, no to ale ty uczyłaś trochę w czeskiej szkole, czy tak, pierwszy kontakt ze szkołą tak. To była polska szkoła?
Tak, trochę w Czechach uczyłam, ale mało. Czeska szkoła jest po prostu, jest taki luz, bo tym, że po pierwsze jesteś nauczycielem jednym aż do 5 klasy, tak? Zmienia się tylko pani od tak zwanych edukacji, czyli muzyki, techniki, WF-u i plastyki lub angielskiego, no to właściwie siedzi z jedną panią. Cóż, ta pani cię zna i po prostu powolutku przejdziesz na ten następny stopień, tak? Gdzie masz jak gdyby szansę iść albo wprost do gimnazjum, które jest liceum, powiedzmy tak po polsku, liceum, które jest 8-letnie, albo kończysz podstawówkę i wtedy dopiero przychodzisz na średnią szkołę czy liceum, do liceum, tak? Także jest taki, nie ma takiego nacisku, żeby pokazać, przepraszam, teraz krytykuję, ale to we mnie to siedzi już po prostu, tu jestem. My Polacy mamy najlepszą edukację, sorry, i my najwięcej uczymy, ale uczymy za dużo. Po prostu te dzieciaki nie nadążają według mnie. To jest mój punkt widzenia.
A co byś przełożyła w drugą stronę? Tak trochę naciskam nie dlatego, żebym bardzo chciał, żebyś chwaliła polską szkołę, bo też mam o niej dosyć krytyczne zdanie, natomiast no, zawsze się chwalimy z Marcinem, że staramy się prowadzić pozytywny podcast dla nas.
O, to przepraszam.
Nie,
to jest też fajne, bo mówimy pozytywnie o czeskiej szkole, no co?
No sorry, przepraszam, no nie chcę krytykować, teraz już nie będę miała żadnej nagrody prezydenta następnej, dobra.
Nie, on ci ją odbierze prawdopodobnie.
Tak, dokładnie.
To, co już, no. Ale powiedz teraz, a co w drugą stronę jest? Wzięłabyś coś od nas do Czech, czy już kompletnie nic?
Nie, na pewno, tylko muszę powiedzieć, co bym tak wzięła.
No, a widzisz?
To za tydzień się spotkamy.
Nie wiem, co bym wzięła. No teraz mi tak szybko nie przykładzie do głowy, po prostu. Sorry.
Ale szybko.
Ja za długo po prostu. Za długo nie jestem w Czechach. No. Nie wiem.
Powiedz teraz, co będziesz robiła jutro? W szkole.
Jutro w szkole. Jutro najpierw będę uczyła WF-u, potem pójdę do świetlicy i będę przygotowywała za tydzień, gdzieś 15 nasza szkoła będzie kibicowała na gdańskim maratonie. I mamy wysoko rzuconą poprzeczkę, bo w tym roku zdobyliśmy drugie miejsce, a bardzo, bardzo dużą wysoką nagrodę. Także mamy wyzwanie rzucone, znaczy rzuciłam sobie sama, znaczy nasza szkoła sobie rzuciła, żeby jakby, jak to powiedzieć, znowu stanąć na pudle, tak?
A masz jakąś wizję świetlicy? Powiedz mi, bo dla mnie to jest w ogóle taki...
A długo macie czasu, żeby o wizji?
Wiesz co, bo ja ci powiem tak, że no mamy jeszcze kilka minut, bo dla mnie ten czas popołudniowy, u nas w szkole nazywa się to czas popo, jest takim bardzo ważnym momentem, bo każdy rodzic, który przychodzi do szkoły, pyta się, co robimy po południu. No i oczywiście zwraca uwagę na te wszystkie zajęcia dodatkowe, a to angielski, a to przyroda, a to jakieś tam komputerowe rzeczy. Ale potem się okazuje, że jeżeli tak popatrzymy na to, co chcą dzieci robić i że one chcą tak naprawdę aktywnie odpocząć i one już nie chcą iść na może na kolejną lekcję taką, siaką czy owaką, nawet jeżeli ona będzie świetnie poprowadzona, to zaczyna się takie zastanawianie, czym te dzieci można byłoby oczarować. I okazuje się, że wtedy osoba, która opiekuje się tak zwaną świetlicą, jeszcze raz powiem, że to dla mnie jest złe słowo, ale opiekuje się tymi dziećmi po lekcjach, jest osobą naprawdę kluczową do tego, żeby to nie był czas stracony. Podaj kilka swoich pomysłów albo wizji na to, jak to powinno wyglądać twoim zdaniem.
To znaczy, po pierwsze, ja bym chciała taką świetlicę, w której będzie na przykład kuchenka, że będę mogła z dziećmi piec ciasta. Na przykład, to znaczy, że będziemy się uczyli razem gotować coś tam takie, ale bardziej ciasteczka czy coś tam, albo wypieki będziemy robili jakieś inne. Po drugie, bym chciała świetlicę, której będzie działający internet, rzutnik i tyle, i to znaczy, że możemy po prostu się przenosić w czasy, bo robię czasami różne takie projekty, na przykład Polska moja ojczyzna, że będziemy wędrowali właśnie z województwa do województwa i oglądali, co tam jest ciekawego i właśnie możliwe też dzwonili do różnych ludzi, aby nam coś opowiedzieli o tym regionie. Takie miejsce, gdzie będę miała niezmierną ilość dostępu do mazaków, markerów, jak gdyby takich plastycznych rzeczy, bo na przykład ostatnio była rozmowa z kimś, już teraz nie pamiętam, z kim to było, o tym, że taką komnatę malarstwa, tak? Ja z nimi robiłam malarzy świata, odtwarzaliśmy obrazy różnych znanych malarzów, no i właśnie dzieci na początek za bardzo nie chcieli, no to ja szedłam sama i zaczęłam sobie sama rysować, to one za chwilę same przyjdą, tak? Pomimo to, że się chcą bawić na przykład z samochodzikiem numer 333, to one po prostu same przychodzą, a co pani robi? A potem zaczną tworzyć i zaczną robić prezenty dla babci i dla mami i, no i takie po prostu, żeby naturalnie oni dochodzili do tego, że coś tworzą. Także to jest taka idealna świetlica, gdzie masz wszystkiego dostatek i zachęcasz dzieci do wspólnej zabawy, twórczości, samodzielności, odkrywania świata itd.
Mazaki, internet to jakby nie wygląda na coś strasznie.
No internet to jest, czasami jest internet problem. Nie, ale po prostu myśmy na przykład do świetlicy zapraszali też rodziców. Rodzice przychodzili, opowiadali o swoich zawodach. I na przykład topem była pani, która była nurkiem. Dobrze to mówię, tak? I ona przyszła z całym sprzętem i rozłożyła go w świetlicy i opowiadała dzieciom, co to znaczy być nurkiem, takim fachowcem nurkiem, nie tylko takim dla zabawy. No i to była po prostu to był taki roczny projekt, Poznajemy Zawody, to była bomba. Po pierwsze, rodzice byli dumni z własnych dzieci, że mogą coś opowiedzieć, że na przykład pani sprzątaczka czy pani świaczka też jest ważnym zawodem. A po drugie, dzieci byli tak dumne ze swoich dzieci, swoich rodziców, że po prostu, a to mój tatuś jest, a to moja mamusia, pomimo to, że na przykład, powiedzmy w nawiasie, tak, ona jest tylko szwarką, tak? I to było fantastyczne. No i właśnie tak ja bym zapraszała różnych ludzi, którzy by się te dzieci spotykali, nie? W świetlicy.
A wiesz co, to jak mówiłaś, że byłaś profesjonalną koszykarką, to tak mnie natknęło. Czy jakieś umiejętności, które nabyłaś właśnie będąc koszykarką, ale nie chodzi o grę w piłkę koszykową, tylko o jakieś takie cechy charakteru albo zasady działania, próbujesz teraz przenosić na pracę z uczniami?
Tak, oczywiście. Dla mnie najważniejsza jest współpraca, tak? Bo jeżeli się gra w zespole, to najważniejsza jest współpraca i nie, że ja gram solo i po prostu na WF-ie dla mnie to jest najważniejsze, żeby dzieciaki uczyli się po prostu jeden drugiemu sobie pomagać. A nie tylko na WF-ie, na przykład w świetlicy też wystarczy rzucić hasło, kto tu, czy znajdzie się ktoś, kto ma dobre serce i oni już po prostu wszyscy skaczą i pomagają, po prostu staramy się żyć razem. Nie? To myślę, że najważniejsze w dzisiejszych czasach, żeby ludzie, albo dzieci, przepraszam, myśleli jeden o drugim. Ja mam takie hasło z domu wyniesione, że patrz przed siebie, obok siebie, a nawet za siebie, komu możesz pomóc. I to po prostu tak się staram dzieci uczyć i w szkole, i na świetlicy, i na WF-ie, i tak dalej. I na treningach koszykówki.
Witia, strasznie ci dziękujemy za spotkanie. Ja nie wiem, jak to wyglądał świat, kiedy nie mówiłaś do 22 roku życia, bo podejrzewam, że pobiłaś rekord, no może za lorkiem jeszcze trochę, ale tak naprawdę rekord w słowach na minutę. Mówisz świetnie i mógłbym ciebie słuchać jeszcze długo. Dziękuję ci bardzo. To był 18 bardzo szybko mówiący gość z Czech, Elbląga i z Gdańska.
Dziękuję bardzo. Przepraszam, wiem, że mówię za szybko, ale niestety jakoś nie potrafię inaczej.
Dobrze, podcastowo, dlaczego? Nie trzeba będzie podkręcać szybkości podcastów później przy słuchaniu, tylko ludzie będą musieli na jedynce słuchać, żeby wszystko wyłapać, także ja to lubię.
Witia, do zobaczenia. Ciekawa jestem, jak ty to narysujesz, co powiedziałaś?
Ja? Nie, to Karolina niech tam.
No dobra, tym razem będzie Karolina, mam nadzieję, że już sobie tam jakąś kontuzję miała podobno, więc zobaczymy, czy już sobie radzi z rysowaniem, a jak nie, to się zwrócimy do ciebie, wtedy to będzie sketchnotka, autoportret po prostu.
Tak, właśnie jak tak mówiłam, mówię, Boże Święty, jak to bym miała narysować, to bym zwariowała.
No, stawiasz sobie bardzo wysokie... Słuchajcie, szło słowa mi zabrakło. Co się stawia wysokie cele?
Wymagania?
Poprzeczki.
Wymagania.
Poprzeczki.
O, dobrze, że mamy dobrze mówiącą po polsku osobę między sobą. Dobrze, dziękuję ci bardzo jeszcze raz i miłego wieczoru ci życzę.
Dziękuję.
Cześć, pa.
Hej. Cześć, pa. Ahoj.
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 O, jak krecik.
Ach jo,
ale ja wolałem tych. Ja lubiłem krecika, ale tam jeszcze był taki, u nas to się nazywał żwirek i muchomorek.
Tak.
Jak to się nazywa?
Krzemielek albo chomórka. Stawej seminko, holala, budę z tebe fiora, tak.
Wow,
a co to było? To była taka ładna melodia na początku. No, coś takiego było, to było takie, oj. On był taki fajny, a woliście tego chudego i wysokiego, czy grubego?
Nie, no ja wysoka, to ja wysokiego.
We'll be right back.
cóż, Widia nas troszeczkę usłoneczniła, oświeciła i rozweseliła, ale też dała nam dużo do myślenia, zwłaszcza w tym fragmencie, w którym mówiła o porównaniu polskiego i czeskiego systemu edukacji. Może faktycznie trochę przesadzamy, więc my, żeby nie przesadzać i nie zagadać, będziemy już sobie powoli odchodzić od mikrofonów.
Tak, od mikrofonów na pewno odejdziemy, ale tak ogólnie to nie odejdziemy.
Nie, tak ogólnie jeszcze. To będziemy sobie jeszcze tutaj pobędziemy. To co?
Posiedzimy sobie na internecie jeszcze trochę.
I pogrzebiemy i poszukamy przecieków z egzaminów, tym razem maturalnych.
O, uwaga, ja nie tykam się przecieków.
To
chociaż
to...
dzisiaj naprawiłem kran u mojej mamy, także wiesz, nie jest źle.
No to ja ci gratuluję, bo ja to chyba kranu bym... Chyba, że także chodziło ja było...
Poradziłem sobie z przeciekiem, krótko mówiąc.
No, jesteś jak...
Tak, Marcin Zaród, pogromca przecieków. Polecam się.
Do widzenia.
Edukatki.
Pa, pa.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem
posłuchaj? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Tak, dobra, no właśnie infograficzki. Okej. Tak. No, ale to można mi wyciąć, tam nie będzie tego słychać pewnie, mam nadzieję, że
nie, no
masz swoją ścieżkę nagrywaną. To...
Tak, ale ja nie wiem, co teraz powiedzieć.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki. Edukatki.
Ale czad. Dobre, dobre.